Jak wiemy, jak mówiłem wcześniej, w Biblii jest ponad 2000 wersetów na temat finansów. Pytanie jest dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg miał na sercu nas i miał na sercu nasze finanse. I dając nam różne instrukcje, chce nam pomóc w zrozumieniu, jak żyć w dzisiejszym świecie. Żadne wydarzenia w świecie finansów w ciągu tych 2000 lat nie podważyły wiarygodności Biblii. A powiem nawet więcej, że ci, którzy znają Pismo Święte i stosują się do Pisma Świętego, mają pokój w sercu. Prawdopodobnie uniknęli wielu, wielu przykrych niespodzianek. A w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale trzecim, apostoł Paweł napisał: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Również poinstruował Tymoteusza, jak ma to robić i dlaczego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czy widzimy, jak to jest dzisiaj aktualne? Te baśnie, te 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych na zasiłkach, to są te właśnie baśnie finansowe. To jest to pogoń za tym tak zwanym amerykańskim snem, który się w tej chwili zamienił w koszmar. Dlatego przejmę się dzisiaj na Słowie Bożym. Na tym Słowie, które jest prawdą, jest to jedyna prawda, jaką znamy, na tej prawdzie jest zbudowany Kościół Chrystusowy. Popatrzymy na sprawy finansowe z różnych perspektyw. Ludzie mówili na temat zarabiania pieniędzy. Mamy w liście Pawła do Kolosan instrukcję, że mamy pracować tak jak dla Pana Boga. Mamy instrukcję w Biblii na temat wydawania pieniędzy. Poprzestawaj na małym, napisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w rozdziale 6, werset 6. Jest mowa na temat oszczędzania pieniędzy. Oszczędzanie pieniędzy w systemie amerykańskim polega na tym, że jeżeli coś kosztowało $1000, jest przecena na 700, to Amerykanin zaoszczędza $300, idąc i kupując to za 700. Ale nie może tych $300 zdeponować w banku. Jest to fikcja, na którą Amerykanie się nabrali. Niestety cały świat idzie tą samą drogą. I w Piśmie Świętym jest napisane, że dłużnik jest sługą wierzyciela. Wiele tych zakupów po prostu jest na kredyt z użyciem nie naszych pieniędzy. Wreszcie Słowo Boże dużo mówi na temat dawania pieniędzy. Dawanie pieniędzy jest przywilejem i obowiązkiem. Mamy to w liście, w książce Malachiasza 3:10. Na początku warto po prostu przyjąć, przypomnieć sobie prawdę, że Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego. Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko, co się na niej znajduje. Wszystko więc należy, w tym również pieniądze, do Pana Boga. Stąd nie będziemy mówić o naszych pieniądzach, lecz o Bożych pieniądzach, którymi zarządzamy jako Boży zarządcy. Znowu w Piśmie Świętym jest napisane, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził na rzekach. Moje srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. W Biblii jest też napisane, że Bóg dał nam moc i siłę do zarabiania pieniędzy. W piątej księdze Mojżeszowej jest napisane: pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom. Jak to się dziś okazuje? Własność wszystkiego przez Pana Boga jest również potwierdzona w Nowym Testamencie. Jan napisał, że wszystko przez Niego powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Paweł napisał do Rzymian: albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. W instrukcjach do Tymoteusza napisał Paweł, że bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Ten sam Bóg w tej samej książce, w tej samej księdze piątej Mojżeszowej napisał, dał nam też ostrzeżenie. Ale jeżeli zapomnisz Boga, Pana twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak widać, Pan Bóg jest zazdrosnym Bogiem i nie toleruje trójkątów. Pan Bóg, bliźni, idol. Mamy kochać Pana Boga i naszego bliźniego i nie służyć innym Bogom. Czyli mamy tutaj taką, powiedzmy, w podsumowaniu zasadę biblijną, finansową, że wszystkie pieniądze nasze, niby pieniądze, należą de facto do Pana Boga. Czy w związku z tym możemy zrobić z pieniędzmi tego, to, co, na co mamy ochotę? Słowo Boże daje nam odpowiedź na ten pozorny dylemat. Bogaty farmer, znamy tę przypowieść, został skrytykowany przez Boga, że nie pomyślał o innych, potrzebujących. Bóg go pobłogosławił olbrzymim zbiorem, więc on zamiast pomyśleć o innych, myślał o tym, żeby zburzyć te stodoły, które posiadał i zbudować większe, aby się mógł radować do końca życia. To nie jest ekonomia Chrystusowa, nie na tym polega. Inny mamy przykład, że robotnicy zgodzili się pracować cały dzień za jednego denara. Byli bardzo niezadowoleni, gdy niektórzy też dostali denara za krótszy dzień pracy. Dlaczego? Przecież to nie były ich pieniądze, to były pieniądze Pana. Należały do właściciela, który miał prawo zrobić z nimi, co uważał za stosowne. Jesteśmy zarządzami pieniędzy należących do Pana Boga i jak sługa musi służyć Panu zgodnie z wolą Pana i my jako zarządcy musimy rozliczać się z Panem Bogiem z Jego pieniędzy. Wiemy to stąd, że Pan Bóg przez swoje słowo przekazuje nam, co mamy, a czego nie mamy robić z Jego pieniędzmi. Czy jesteśmy jako zasada numer dwa, jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z pieniędzmi należącymi do Pana Boga? I ta wola Boża odnośnie Jego pieniędzy jest zawarta w Jego Słowie. W liście między innymi do Galatian 6:6, tutaj brat pastor mówił o tym, że będzie zatrudniał nową osobę. Między innymi jest mowa o wynagrodzaniu dla nauczycieli. Jednym z zaleceń jest, abyśmy wynagradzali naszych braci pastorów, ludzi, którzy pracują w Kościele. Napisane tak: a ten, który się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Mamy też podane, jest zakaz służenia idolom. W liście Jana jest napisane: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Jest wiele miejsc w Biblii, które instruują, że odejście od nich od tych właśnie instrukcji jest wejście na ścieżkę prowadzącą do niedobrych rezultatów. Wiele decyzji, które podejmujemy, nie jest szczegółowo zdefiniowane. Nie jest napisane, czy mamy kupić jedzenie w dużym sklepie, czy w małym sklepie. To już jest nasza decyzja. Powinniśmy zapłacić za dzieci naukę, czy dzieci powinny same zarobić na tę naukę? Biblia nie daje odpowiedzi na te pytania. Natomiast daje nam mądrość i daje nam instrukcję, żebyśmy wszystko zrobili w miłości. Aby być dobrym zarządcą, wymagana jest roztropność i wierność. Nikt nie jest doskonały, ale od dobrego zarządcy są wymagane pewne cechy charakteru. Wierność, uczciwość, roztropność, pokorność. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. To jest w Przypowieściach 28:18. Zauważmy, że Słowo Boże przestrzega przed ufaniem swojemu sercu. Wiele razy słyszeliśmy, że ty nie masz serca, czy ty nie masz serca, bo robisz tak, czy inaczej. Pytanie jest nie, co jest na naszym sercu, tylko z Biblii wiemy, że kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Czyli słuchanie serca jest czasami bardzo zdradliwe. Biblia o tym pisze wielokrotnie, w wielu miejscach. Odpowiedzialny zarządca opiera się na Słowie Bożym i na modlitwie. Słowo Boże jest odnośnie znajomości Słowa Bożego jest napisane między innymi w Książce Jozuego. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić według zakonu, jak co Mojżesz, twój sługa, mój sługa nakazał, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź dzielny i mężny? Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie wszędzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To powiedział Pan Bóg do Jozuego w pierwszym rozdziale. Nasza praca w rzeczywistości jest służbą. Służbą dla Pana Boga. I jest napisane się do Kolosan, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Mamy tych kilku dobrych pracowników w Biblii. Mamy przykład Józefa. Mamy przykład Daniela. Daniel posiadał 6 cech dobrego pracownika. Był uczciwy, wierny, modlił się, był lojalny. Okazywał szacunek do współpracowników i na koniec najpiękniejsza rzecz świadczył królowi. Jest napisane w Danielu 6:5. Satrapowie zaś i ministrowie w sprawach państwowych szukali pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Często zadajemy sobie pytanie, ile powinniśmy zarabiać? Ile to jest tych dolarów czy jakiejś innej waluty, co powinno stanowić, powiedzmy, zgodnie z Biblią, żeby być zgodnie z Biblią. Pismo Święte nie podaje nam kwoty. Nie jest grzechem być bogatym. Wielu ludzi w Biblii byli to ludzie bardzo bogaci. Biblia za to daje nam wskazówki. W liście do Efezjan Paweł napisał, Efez był znany z tego, że tam ludzie sobie dorabiali kradzieżami. Jest napisał tak do nich w liście. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. W liście do Tymoteusza są takie wskazówki. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary jest gorszy od niewierzącego. Czyli mamy tyle zarobić, żebyśmy się mogli utrzymać, żebyśmy mogli utrzymać naszą rodzinę i żeby również nam zostało na to, żeby dać potrzebującemu. My jako rodzice mamy obowiązek wychować dzieci. Trudny obowiązek, który jest niestety często zaniedbywany, nie z naszej winy. Przysłowie żydowskie mówi, że człowiek, który nie nauczy dziecka pracy, uczy je na złodzieja. Czyli jeżeli, powiedzmy, poświęcimy jedno z naszych prac domowych, to jest praca nad naszymi dziećmi, to jest nauka, że mają przychodzić na czas do pracy, że mają wykonywać polecenia przełożonych, mają współpracować z innymi, mają pracować bez obijania się, mają pracować tak jak dla Pana Boga i mają pracować do zakończenia polecenia, do wykonania polecenia. To są takie podstawowe zasady odnośnie tej, jak pracować. Pamiętajmy o tym, że tak jak cieśla buduje dom, tak dom, budowanie domu kształtuje charakter cieśli. Praca ma bardzo ważny element właśnie kształtowania charakteru. Teraz przejdę do elementu, który jest chyba najtrudniejszym elementem w zarządzaniu finansami, to jest wydawanie pieniędzy. Nie wiem, czy zauważyliście, bracia i siostry, że Mastercard ma więcej niewolników niż faraon w Egipcie. Nazwa Mastercard nie jest przypadkowa. Mastercard. Dla tych, co nie lubią, powiedzmy, słowa master, mają wizę. Po prostu ci, co chcą, żebyśmy wydali pieniądze, wiedzą, jak to zrobić. Jak byłem w Polsce, to sam widziałem na własne oczy wywiad w telewizji, jak po zbudowaniu stadionu w Poznaniu na te mistrzostwa piłkarskie, które miały miejsce w Polsce, w rezultacie tej inwestycji, która prawdopodobnie przekraczała budżet miasta i możliwości, w rezultacie co zaczęli robić poznaniacy? Zaczęli gasić światło w nocy. I jakiś człowiek w telewizji powiedział, że nasz faraon sobie wybudował piramidę, a teraz mamy Egipcję ciemności. To są dzisiejsze realia. Moi drodzy, zanim zaczniemy wydawać pieniądze, to co powinniśmy wiedzieć jako podstawowy element. Nawet w Biblii jest napisane, Pan Jezus zapytany, czy powinniśmy płacić podatki, powiedział, że tak. To, co cesarskie, cesarzowi. A co to Bogu, Panu Bogu, to dajemy Panu Bogu. Jest napisane w Piśmie Świętym, że bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. W Starym Testamencie mamy napisane, że dług był przekleństwem w V Księdze Mojżeszowej. A wolność od długu była nagrodą za posłuszeństwo. Jest to bardzo poważny problem, moi drodzy. Zobaczmy, w ciągu 232 lat, od kiedy istniały Stany Zjednoczone, udało im się wydać 10 trylionów więcej niż zarobili. W ciągu ostatnich 4 lat 6 trylionów. Czyli następuje niesamowite przyspieszenie wydawania pieniędzy bez pokrycia. Kanada jest w troszeczkę lepszym stanie, ale też nie jest bardzo daleko od Ameryki, bo przekroczyliśmy z zadłużeniem w tej chwili pułap 600, na ten rok przewidywany 650 miliardów dolarów. Dla przykładu, kiedy przyjechałem do Kanady, ten dług wynosił 250 miliardów dolarów. Także w miarę postępu nastąpił wzrost, zamiast odwrotnie. Kanada, która jest takim bogatym krajem, niestety też nie potrafi rządzić finansami. Na pewno nikt nie rządzi finansami kraju zgodnie z Biblią. Zapisujmy wydatki. Chcemy po prostu sobie jakoś opanować tę naszą sytuację. Dobrze jest zapisywać, na co się wydaje. Bo nie tylko jest kwota, jest również na co wydajemy te pieniądze. Czy te pieniądze, które wydajemy, a de facto służą Panu Bogu. Chwale dla Pana Boga. Tutaj mogę wam powiedzieć taki praktyczny chwyt, o którym wiecie dobrze, że płacenie gotówką obniża nasze wydatki o około 30%. Jest to udowodnione. Czyli jeżeli dzisiaj ktoś narzeka, że nie ma pieniędzy, bo ma na przykład za duże balanse na kartach kredytowych czy na liniach kredytowych i tak dalej, niech spróbuje eksperyment. Może sobie postanowić od nowego roku, będę przez miesiąc płacił gotówką. Zobaczymy, co się będzie działo z moimi finansami. Czyli nie ma argumentu, że nie mam na tacę, jeżeli mogę zacząć płacić gotówką i sobie obniżyć swoje wydatki o 30%. Jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy przejść do innego stanu finansowego, to musimy przede wszystkim przyznać się przed samymi sobą, że grzeszyłem. Robiłem głupie zakupy. Nie prowadziłem tych finansów zgodnie z Biblią. Ale ja chcę to zmienić, Panie Boże. Spraw, żebym ja prowadził to zgodnie z Twoją wolą. Czyli po prostu trzeba przyjść do Pana Boga, to co mówił pastor na początku, i po prostu poprosić Go o pomoc. I On nam ją udzieli. Sednem sprawy jest zadowoleniem się małym, moi drodzy. Jest napisane, że rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Lepsze jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Lepiej jest mieć mało, ale nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabyta niesprawiedliwie. Apostoł Paweł podsumował to bardzo dobrze w kilku miejscach. W liście do Rzymian napisał, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli jeżeli nie mamy pokoju, a chcemy go mieć, to po prostu musimy troszeczkę zmienić sposób życia. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wreszcie w Mateuszu Pan Jezus napisał, powiedział, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Wszystko inne będzie wam dodane. Czyli nasza pogoń, czyli błąd nasz polega na tym, że próbujemy sobie w świecie materialnym zapewnić tylko to, co Boże nam Bóg dać w świecie duchowym. Tego się nie da zrobić. Po prostu jest to niemożliwe. Sprawiedliwość i Boży spokój. To jest nasz cel. To jest Królestwo Boże. Radość w Duchu Świętym. Chciałbym wam też na koniec podzielić się z modlitwą, którą Brygada numer 91 odmawiała codziennie w czasie I wojny światowej i była jedyną brygadą, w której nikt nie zginął. Także w Słowie Bożym jest tak napisane w Psalmie 91. Kto mieszka pod odsłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli we wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą. Byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii. Wionko i potwora rozdeczysz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo znam imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go. Ukażę mu zbawienie moje.